siła spokoju.
Jak dzieci i młodzież radzą sobie ze stresem, tym związanym z dorastaniem, a także tym związanym z pandemią? No bo nie ma chyba wątpliwości, że te dwie trudne sytuacje w ostatnim czasie nałożyły się ze sobą i stworzyły ciężki balast, który nasze dzieci muszą udźwignąć. No właśnie, ale czy dają radę? Czy rozmawiamy z nimi o tym, my rodzice? Czy tylko pytamy, jak w szkole, dlaczego trójka, a nie czwórka, wynieś śmieci, posprzątaj i tak dalej? A czy wiemy, o czym myślą, jakie mają poglądy, czego chcą? Ostatnio przeprowadziłam bardzo ciekawą rozmowę z Haliną Kuraś, terapeutą pedagogicznym, która opowiadała o wynikach ankiety przeprowadzonej wśród uczniów na początku roku szkolnego.
W szkole przeprowadziliśmy ankiety badające ich taką kondycję psychiczną i poza tymi takimi danymi twardymi typu zagrożeń, uzależnień, przemocy i tak dalej, są takie, że tak powiem, wyniki miękkie, które pokazują to, co mogłoby niepokoić, że dzieci, uczniowie nie potrafią złapać teraz pozytywnej perspektywy na przyszłość. Jest w ich zachowaniach, w ich funkcjonowaniu w szkole, ja to obserwuję, dużo takiego skrywanego lęku, do którego się nie przyznają, bo przecież to nie będzie dobrze odebrane przez kolegów. Czasami w skrajnych przypadkach ten lęk jest pokrywany taką wybuchami takiej nieuzasadnionej agresji nawet.
A czy uczniowie mówią, pani na przykład, czego się boją, jakie mają te lęki i ta wizja tej przyszłości taka niezbyt pozytywna, z czym się wiąże?
Ona się wiąże przede wszystkim z taką świadomością jakby utraty takiego bezpieczeństwa w swoim środowisku rodzinnym. Oni przecież na co dzień doświadczają rozmów rodziców, utrata pracy, utrata kontraktów, większa ilość, powiedzmy, sytuacji konfliktowych między dorosłymi. Oni o tym wprost nie mówią. Natomiast zwykle, kiedy pracujemy na jakichś przykładach, to wówczas rzeczywiście sygnalizują, że tego się boją. To są takie somatyczne nawet objawy typu trudności z zasypianiem, to jest takie nawet drżenie rąk, to głównie chodzi o apetyt również, niechętnie zajadają, a jeżeli już, to wtedy, kiedy muszą. I taki totalny brak siły na podejmowanie czegokolwiek.
Kiedy dziecko nie wie, jak radzić sobie z problemem, z napięciem, jakie z tego wynika, to często zamyka się w sobie, a to pierwszy krok do niepokoju.
Jestem wyznawczynią takiego poglądu, że uczeń cichy to jest uczeń mojej szczególnej uwagi. Uczeń wycofany może być, nie zawsze jest, ale może być takim uczniem, który nosi w sobie jakąś tajemnicę, nosi w sobie jakiś opór, nosi w sobie jakiś naturalny smutek i wówczas należy mu po prostu pomóc.
Ale jak pomóc? Jak pomóc takiemu dziecku czy nastolatkowi, które nagle przestało się cieszyć życiem, wycofało się z dotychczasowych aktywności?
Ja myślę, że kluczem, choć to pewnie nie będzie popularny pogląd, jednak jest środowisko domowe. Na szkołę są wielkie oczekiwania, programy, co ta szkoła powinna zrobić, ale ja myślę, że w największym stopniu jednak klucz tkwi w domu, na takiej uważności na dziecko. To już nie są czasy sprzed pandemii. Dorośli muszą się nauczyć jakby inaczej obserwować swoje dziecko. Po pandemii jest to taki czas, w którym nasze dziecko również zyskało pewien rodzaj doświadczenia. I dobrze byłoby, żebyśmy wiedzieli, jaki jest to rodzaj doświadczenia. Ja oczywiście rozumiem, że i dorośli pandemię przechodzą w sposób, no umówmy się, traumatyczny po prostu. Także ja nie wymagam od rodzica jakichś nieprawdopodobnych rzeczy, natomiast czasami zwykła obecność, zwykły telefon do dziecka, którego on się nie spodziewa, bo tego tata nigdy nie robił, mama tego nigdy nie robiła, może dziecku podnieść nastrój w sposób naprawdę niewyobrażalny.
Psychologowie mówią o tym, by rozmawiając z dzieckiem, unikać moralizowania, pouczania, czyli tego, co rodzice lubią najbardziej. Nawet jeśli już nam się coś wyrywa, to lepiej przemilczeć i poczekać, jak rozwinie się sytuacja. Czyli rozmowa to najlepsze lekarstwo na problemy. Ale jeśli chcemy nauczyć naszego nastolatka czy dziecko z młodszych klas podstawówki, jak trwale radzić sobie ze stresem, to ciekawym pomysłem są zajęcia mindfulness, czyli uważności, opowiada Jarosław Gibas, nauczyciel mindfulness.
Dzisiaj mamy potężny problem z młodym pokoleniem i mówię tutaj o kilkunastolatkach i tych osobach, które mają dzisiaj 20 parę lat. Proszę zwrócić uwagę na bardzo prostą rzecz. Statystyki samobójcze pokazują, że to jest grupa, w której najszybciej rosną samobójstwa. Druga rzecz to są statystyki odwiedzin gabinetów psychologicznych i poradni psychoterapeutycznych. To też jest grupa, która najszybciej rośnie, jeśli chodzi o pacjentów, psychologów. A zatem to samo to pokazuje, że gdzieś coś po drodze zostało zaniedbane. Ja myślę, że problem z nami polega na tym, że my bardzo często projektujemy na dzieci naszą wizję świata i uważamy, że dziecko powinno uczyć się strasznie wielu różnych rzeczy. Musimy jej zapewnić czas, musimy nie dać mu wytchnienia, musimy wykorzystać każdą minutę. I gdzieś w tym wykorzystywaniu każdej minuty zatraciliśmy to, że dziecko powinno również trochę nauczyć się obecności w tu i teraz. Wszystkie programy, które są prowadzone na świecie, a takie projekty są prowadzone zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Anglii, pokazują, że dzieci biorące udział w projektach nauki uważności, czyli w projektach pod znakiem mindfulness, dużo lepiej radzą sobie ze stresem. Nie tylko jako dzieci, ale później jako osoby dorosłe. To jest jeden z podstawowych warunków, a przecież dzisiejszy stres cywilizacyjny jest tak olbrzymi, jak jeszcze nigdy dotąd nie był. Bardzo nas stresuje życie, stresuje nas to, czego doświadczamy, niepewność przyszłości, próba dogonienia życia od pierwszego do pierwszego, kariery, rywalizacja, współzawodnictwo, wiele, wiele innych różnych rzeczy. I tak naprawdę nie wypracowaliśmy do dzisiaj żadnej pigułki na stres. Nie potrafimy wyleczyć stresu w bardzo prosty sposób. A zatem jedyne, co potrafimy dzisiaj zrobić i co do czego jesteśmy przekonani, bo dowodzą tego badania, to jesteśmy w stanie zastosować profilaktykę antystresową. Czyli w taki sposób przygotować dziecko do życia w późniejszym dorosłym świecie, by ten stres był bardziej motorem napędzającym je do działania, niż czymś, co będzie pakowało je w depresję, apatię lub tego typu negatywne zjawiska psychologiczne. A mindfulness i nauka uważności jest dzisiaj na świecie uważana za najlepszą metodę właśnie na to, by prowadzić zajęcia profilaktyki antystresowej.
A na początek taką profilaktyką antystresową mogą być proste ćwiczenia oddechowe, które znajdziemy w książkach lub w internecie. Pomogą uspokoić emocje, nabrać dystansu do problemu, czy po prostu szybciej zasnąć. A jak to ćwiczenie przykładowe wykonać? Usiądź albo połóż się na podłodze, zamknij oczy, obserwuj oddech, jaki jest. Czy jest szybki, czy wolny, czy coś ci przeszkadza w tym oddechu, czy nic. Obserwuj, jak łagodnie unosi się brzuch, trochę jak morska fala. A potem sprawdź, jak to na ciebie zadziałało. Powodzenia. A teraz?
Recepta na szczęście. Recepta na szczęście.
Uczucia przychodzą i odchodzą jak chmury na wietrznym niebie. Świadomy oddech jest moją kotwicą. Thich Nhat Hanh, wietnamski nauczyciel buddyjski i mistrz zen. To była Siła Spokoju. Iwona Kwaśny. Do usłyszenia.